PiS-ie już od jesieni ubiegłego roku narasta konflikt między zwolennikami byłego premiera a grupą skupioną wokół Jacka Sasina, Patryka Jakiego i Przemysława Czarnka. Gdy ten ostatni został wskazany przez partię jako kandydat na premiera, spory ucichły, ale nie na długo, komentuje Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.
Mateusz Morawiecki nie pogodził się z decyzją prezesa Kaczyńskiego, który desygnował Przemysława Czarnka na kandydata na premiera.
Morawiecki ostatnio skrytykował m.in. środowisko Zbigniewa Ziobry. Zapowiedział założenie własnego stowarzyszenia, które ma walczyć o centrowych wyborców i wsparł pomysł ministra obrony w sprawie programu SAFE. Maciej Kluczka, TOK FM.
Tym problemem ma także poseł PiS-u Krzysztof Szczucki, który stanie przed sądem partyjnym za wyłamanie się z partyjnej dyscypliny przy głosowaniu w Sejmie.
Ministerstwo Zdrowia analizuje możliwości prawne związane z przegranym procesem z firmą farmaceutyczną Pfizer.
Sąd w Brukseli uznał, że Polska musi zapłacić prawie 6 miliardów złotych za 64 miliony dawek szczepionki na COVID-19 nieodebranych od firmy pod koniec pandemii.
Polsce przysługuje jeszcze apelacja. Nasz kraj może też złożyć wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku, ale w przypadku kolejnej przegranej oznacza to naliczenie odsetek.
Minister finansów Andrzej Domański nie ma wątpliwości, że winny całej sytuacji jest rząd Zjednoczonej Prawicy.
Decyzję o zerwaniu kontraktu. Nie podjęła tej decyzji Komisja Europejska, nie podjęła tej decyzji Bruksela. Tę decyzję podjął rząd PiS-u. W efekcie Polsce zostanie wystawiony rachunek na kwotę niemal 6 miliardów złotych.
Sprawa dotyczy umowy zawartej przez Komisję Europejską z Pfizerem w 2021 roku na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19 dla krajów członkowskich.
Polska odstąpiła od tej umowy w 2022 roku. W podobnej sytuacji do Polski jest także Rumunia, która przegrała przed sądem w Belgii. Bukareszt ma zapłacić Pfizerowi 600 milionów euro.
Prezydent Krakowa zlikwiduje premię zarządom spółek miejskich i obniży pensje członkom rad nadzorczych.
Jak twierdzi, to kolejna cegiełka w procesie szukania oszczędności. Jednak zdaniem ekspertów to reakcja na sukces komitetu referendalnego. Katarzyna Młynarczyk.
Nieoficjalnie wiadomo, że udało mu się zebrać wystarczającą liczbę wymaganych pod wnioskiem o referendum głosów. To oczywiste, że prezydent w takiej sytuacji musi zareagować, zauważa politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego dr Łukasz Stach.
Bierność może doprowadzić do tego, że w referendum zostanie on odwołany.
Po innych decyzjach, które mają być ukłonem w stronę wyborców, teraz prezydent podejmuje kolejne. Poza obniżkami pensji w radach nadzorczych i likwidacją premii w zarządach spółek, planuje też zmiany kadrowe w urzędzie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
Dziś na niebie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia.
Na północy, zachodzie i w centrum miejscami można spodziewać się przelotnego deszczu, a wysoko w górach popada śnieg.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM. Teraz dokładnie 6 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9, zanim się rozstaniemy. Ci z Państwa, którzy słuchali nas trochę wcześniej, już wiedzą, że będzie bardzo ciekawie. Najpierw profesor Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej, świeżutko powołanej, to po 7.20 porozmawiamy o stanowisku świeżo powołanego ciała, na którego czele stoi nominat ministra finansów, które to ciało skrytykowało sztandarowy rządowy program CPN, cokolwiek by to miało znaczyć, jakkolwiek byśmy nie rozszyfrowali tego skrótu. Po 7.40 Marek Sawicki, marszałek senior, nestor Polskiego Stronnictwa Ludowego. Porozmawiamy o czymś, co się wydaje zawiązywać między PSL-em a panem Morawieckim. Czy rzeczywiście i co z tego może wyniknąć, ale nie tylko, bo tematów politycznych ci u nas dostatek. Po 8 Maciej Konieczny, trochę spraw międzynarodowych, między innymi wniosek o wypowiedzenie umowy stowarzyszeniowej Izrael, Unia Europejska ze względu na nieprzestrzeganie praw człowieka przez Izrael. No ostatnio mamy już globalną dyskusję na temat kary śmierci wprowadzonej przez Izrael dla właśnie dla Palestyńczyków. Czyli taki przepis, no już czysto rasistowski, który bardzo trudno by było pogodzić. Bardzo trudno by było pogodzić z wartościami europejskimi. A po 8.20 Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Niemielski, Gazeta Wyborcza i Jacek Pałasiński na temat w zastępstwie Konstantego Geberta. Teraz zgodnie z tradycją spróbuję Państwu krótko opowiedzieć, co mi się udało znaleźć w dzisiejszych gazetach ciekawego. No tak, marszałek Senatu pani Kidawa-Błońska w Polsce tche Orlen. W tej chwili w naszym codziennym życiu jest za dużo polityki. No i kto to mówi? Zresztą muszę powiedzieć, że głęboko, fundamentalnie nie zgadzam się z panią marszałek. Polityki jest za mało, a nie za dużo. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni z naszego państwa, z polityki prowadzonej przez polityków, z decyzji podejmowanych przez władzę, to właśnie nie dlatego, że jest za dużo polityki, tylko dlatego, że jest za mało polityki, przynajmniej w takim sensie, że zdecydowanie za mało Polacy angażują się w politykę. Polskie partie są polityczne, są w dalszym ciągu rachityczne i odstają w tym sensie od standardów dzisiejszego Zachodu, chociaż wszędzie partie polityczne z wielu względów słabną. Polska aktywność polityczna, na przykład uczestnictwo w marszach albo udział w finansowaniu różnych przedsięwzięć politycznych jest słabsze niż średnia europejska i tak dalej. Może sporo gadamy o polityce, ale mało się nią zajmujemy, co widać na przykład po czytelnictwie, po czytelnictwie prasy, które też wskazuje, że Polacy mało się interesują polityką, choć dużo o niej gadają. Może taka specyfika. Głęboko polemicznie z panią marszałek. Tak, więcej polityki nam potrzeba, a nie mniej. Co nie znaczy, że więcej bezsensownych kłótni, awantur, pyskówek, tego wszystkiego, czego mamy okazję doświadczać, widząc rozmowy, jaki to ładny eufemizm, polityków w parlamencie. A co w tej polityce? No, na przykład ultrapolityczny temat, czyli problem z podwyżkami w budżetówce. Już trwa strajk w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od 2 kwietnia. Właśnie dlatego, że pieniądze, które miały pójść na podwyżki dla pracowników ZUS-u, w pierwszej kolejności pójdą dla tak zwanych lekarzy orzeczników, no bo wiadomo, lekarze muszą mieć podwyżki, z czego wynika, że dla urzędników nie starczy. Przynajmniej dla urzędników ZUS-u. To jest może ciekawa informacja, zwłaszcza dla emerytów, ale nie tylko. Czy za tym strajkiem pójdą nieregularności, opóźnienia i tak dalej w wypłatach i w różnych innych działaniach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to dopiero zobaczymy. Ale nie wygląda to dobrze, bo chyba jest to raczej początek niż koniec. Chociaż jak pisze, i to o tym pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza, a Rzeczpospolita z kolei donosi, że Tusk sypnie podwyżkami, ale na zarobki dla osób pracujących w najwyższych, dla najwyższych rangą polityków w kancelarii premiera. Czyli tak, w kancelarii premiera podwyżki si, w ZUS-ie podwyżki no. Ciekawe, zważywszy na to, jak ogromną rolę odgrywa ZUS w regulowaniu różnych procesów społecznych w Polsce. Warto naprawdę czasem czytać dwie gazety jednocześnie, żeby zobaczyć takie koincydencje, bo trudno je zobaczyć w jednej, w jakiejkolwiek jednej gazecie. W dzienniku Gazecie Prawnej z kolei ciekawy tekst Piotra Wójcika o tym, że ochrona zdrowia wymaga ochrony. Publiczna ochrona zdrowia notuje ciągły deficyt, co zmusza placówki medyczne do przekładania badań i zabiegów. Pomysły rządu na oszczędności są zwyczajnie niebezpieczne. No tak, no ale jak tu nie oszczędzać? Jak tu nie oszczędzać na badaniach i innych świadczeniach medycznych? No na czymś przecież trzeba, jak się rozdaje takie populistyczne prezenty, jak na przykład CPN, żeby sobie ludzie mogli trochę za kółkiem poszaleć w trakcie świąt. To nic, że potem zapłacą dużo więcej za prywatną służbę zdrowia, jak publiczna, i nie zaoferuje opieki odpowiedniej. No ale niech się te duże dzieciaki, za jakie politycy nas mają, chociaż przez chwilę pocieszą. Duża kontrowersja, jak jest przy służbie zdrowia, to państwo wiecie, dotyczy szczepionek zamówionych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości i nieodebranych od firmy Pfizer. Strasznie dużo tych szczepionek i dużo pieniędzy, prawie 6 miliardów złotych, czyli mniej więcej tyle, ile ma kosztować sejf. Przepraszam, nie, jaki tam sejf. Ile ma kosztować CPN? Podobna kwota wyrzucona przez, no właśnie, przez kogo? Bo decyzję oczywiście podejmował rząd PiS-u, ale w gazecie na stronie wyborcza.pl można przeczytać tekst przypominający, że do zakupu tych szczepionek wzywali politycy ówczesnej opozycji, a obecnej władzy z Donaldem Tuskiem na czele. No więc, czy winny jest ten, kto wzywa, czy ten, kto decyduje? Oczywiście ten, kto decyduje, ale ten, kto wzywa, przynajmniej mógłby siedzieć w takiej sytuacji cicho. Zapłacić trzeba? No trzeba. Ale czy ktoś wtedy, kiedy te szczepionki były zamawiane, spodziewał się, że pandemia tak szybko się wycofa, że wirus tak szybko będzie słabł i przestanie stanowić zagrożenia tak dużego, żeby ludzie chcieli się szczepić? No nie. No i ilu mądrych wiedziało, jak błyskawicznie będzie rósł ruch antyszczepionkowy na początku lat 20. tego wieku? Też chyba niewielu. Ale mamy też inne tematy istotne, ważne. Między innymi spór o Trybunał Konstytucyjny. Warto to obserwować. To jest bardzo poważny konstytucyjny kryzys. Odmowa pana prezydenta zaprzysiężenia kolejnych czterech sędziów. A w Rzeczpospolitej sędzia Sądu Najwyższego, neosędzia, żeby nie było wątpliwości, pan Marek Dobrowolski zwraca uwagę na jedną ważną pułapkę, która w Trybunale Konstytucyjnym czeka. Mianowicie, skoro jeden z sędziów wybranych przez obecny Sejm, nie wiadomo dokładnie który, prawda, bo oni nie zostali wybrani na konkretne miejsca, zajął miejsce po tak zwanym dublerze, to nieuchronnie, zgodnie z założeniami, jak pisze pan Dobrowolski, lansowanej przez lata koncepcji, również musi stać się sędzią dublerem. Czyli, no dobrze, chciałoby się to skomentować jakoś merytorycznie, ale może pozwolę sobie na komentarz emocjonalny. No, ręce opadają po prostu. Poziom zawikłania sprawy jest już taki, że w miejsce sędziego dublera wchodzi sześciu sędziów, z których jeden jest dublerem, ale nikt nie wie, który. No, kto z państwa ma pomysł, jak tę sytuację rozwiązać w sposób prawny, a nie siłowy, to bardzo proszę. Tak, widzę, że Maciek Jarząb już by chciał podrzucać jakieś radykalne rozwiązania w kosmos i tak dalej. Zapraszamy do Artemisa i nie wracajcie, ale nie, musimy to jakoś ogarnąć. Tylko jak? Jak to teraz ogarnąć? Tego pan sędzia Dobrowolski w Rzeczpospolitej nie pisze, ale liczę na licznych ekspertów, konstytucjonalistów, którzy nam w tym pomogą. Teraz 7:18, informacje to TOK FM, a za chwilkę doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej.
Autopromocja.
Dzień dobry, nazywam się Rafał Hirsch, chciałbym zrobić EKG.
Dzień dobry, Rafale, nazywam się Wojtek Kowalik. A kiedy chciałbyś zrobić EKG?
Czy o 9:40?
Świetnie, ale mamy też terminy na 12:40 i na 14:40.
O, to wspaniale, to może będę robił częściej.
Ja robię EKG bardzo często.
EKG. Od poniedziałku do piątku po 9:40, 12:40 i 14:40. TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Na Wielkanoc wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Jacobs, kilogram. Cena regularna 89,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. A masło łaciate 83%, 200 gramów. Cena regularna 5,99. Teraz w promocji 3 kostki plus 3 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Ty, Marian, patrz, jakie wielkie kurczaczki.
Barbara, to nie kurczaczki, to przeceny na święta w Media Expert.
Takie wielkie?
No.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład super szybki laptop gamingowy Acer V16 AI, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 4199 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Jest 7:20, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent USA zagroził zniszczeniem irańskich elektrowni i kolejnych mostów. Donald Trump w sieci wezwał jednocześnie nowe władze w Teheranie do szybkiego działania. Ostrzeżenie padło po zbombardowaniu przez amerykańskie siły mostu autostradowego w irańskim mieście Karacz. We wczorajszym nalocie zginęło 8 osób, a prawie 100 zostało rannych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy. Reformą rząd chce skuteczniej walczyć z tak zwanymi umowami śmieciowymi, czyli umowami cywilnoprawnymi, które spełniają warunki umowy o pracę. Inspektorzy będą mieli prawo je zmienić. Nowe przepisy wejdą w życie za 3 miesiące. Po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku ludzie opuścili orbitę okołoziemską. Jak informuje NASA, udało się to drugiego dnia misji Artemis II, około 25 godzin po starcie. Oznacza to, że czteroosobowa załoga statku Orion rozpoczęła docelowy lot w kierunku Księżyca. Czas na sport.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Mateusz Stanicki, zapraszam. Doskonałe wieści dla miłośników siatkówki. Dwie polskie drużyny pojadą do Turynu na finałowy turniej Ligi Mistrzów. Drugi rok z rzędu do najlepszej czwórki awansowała Aluron Warta Zawiercie, a po raz pierwszy w historii projekt Warszawa. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
Od początku było wiadomo, że do Turynu pojedzie co najmniej jeden polski zespół, bo projekt Warszawa trafił w ćwierćfinale na Bogdankę Lublin. Górą był stołeczny zespół, u siebie wygrał 3-1, a w rewanżu od razu wygrał dwa pierwsze sety, zapewnił sobie historyczny awans i spuścił z tonu, więc mistrzowie Polski ostatecznie ten mecz wygrali 3-2, ale z rozgrywek odpadli. W dużo bardziej imponującym stylu do Final Four awansowała Aluron Warta Zawiercie. Najpierw wygrała niespodziewanie na wyjeździe 3-0 ze słynnym Kucinem Lubeczy-Witanowa, a w rewanżu w Sosnowcu znów wygrała do zera. Czyli w turnieju finałowym, tak jak rok temu, zagrają dwa polskie zespoły, jeden włoski i jeden turecki, z czego projekt zastąpił Jastrzębski Węgiel, a Zirat Ankara Halkbank Ankara. Z turecką ekipą w półfinale zagra zespół z Zawiercia, a stołeczna drużyna zmierzy się z Sirsikoma Perugia. Final Four 16 i 17 maja w Turynie. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
Gabriel Gravina, prezes włoskiej federacji piłkarskiej. zrezygnował ze stanowiska. Powodem jest narastająca presja polityczna po tym, gdy Azzurri nie zakwalifikowali się po raz trzeci z rzędu do finałów Mistrzostw Świata. Zmiany także w Rumunii, bo Mircea Lucescu nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji tego kraju. Jego podopieczni odpadli w półfinale baraży o awans do Mistrzostw Świata, a Rumunii będą rywalami Polski w jesiennych meczach Ligi Narodów. Duńczyk Mikkel Mikkelsen z press grupy deweloperskiej Toruń zwyciężył w Gnieźnie żużlowym turnieju o koronę Bolesława Chrobrego. W finałowym biegu pokonał Andrzeja Lebiediewa ze Stelmetu Falubas Zielona Góra oraz Bartosza Zmarzlika z Orlen Oil Motoru Lublin. Z kolei australijski żużlowiec Ben Cook z Fogo Unileszno wygrał w Lesznie 76. Memoriał Alfreda Smoczyka. Drugi był jego rodak Ryan Douglas z Hunters PSZ Poznań, który w dodatkowym wyścigu pokonał innego zawodnika leszczyńskiego klubu Piotra Pawlickiego. A 7 drużyn, 6 z PGE Ekstraligi oraz jedna z krajowych Ligi Żużlowej rywalizować będzie w sobotę w Gdańsku w Mistrzostwach Polski par klubowych. Rozgrywki ligowe ruszają w przyszłym tygodniu. W TOK FM przed nami prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Najcieplej dzisiaj na wschodzie, tam nawet 14 stopni, na Pomorzu 7-8, na zachodzie od 8 do 11. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy, zachodzie i w centrum.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 24 minuty po 7 w tej chwili i jest już z nami pan profesor Jacek Tomczykiewicz, doktor habilitowany Akademii Leona Koźmińskiego i członek Rady Fiskalnej, świeżo powołanego ciała, z którym pewnie państwo nie mieli jeszcze wiele do czynienia. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu.
No przeczytałem z pewnym zdziwieniem, no bo Rada Fiskalna to jest jedno z takich sztandarowych ciał tej nowej koalicji. Na czele Rady stoi mianowany przez, czy też desygnowany przez ministra finansów dr Sławomir Dudek, wyraźnie sympatyzujący z rządem. Wydawało się, że to będzie takie ciało techniczne, mało znaczące, które będzie zgłaszało jakieś może drobne uwagi, a zasadniczo będzie klepało politykę tej większości z całą pewnością. A tu tymczasem czytam tak. Pakiet CPN w stanowisku Rady Fiskalnej jest działaniem doraźnym, kosztownym i niewłaściwie ukierunkowanym. Nie usuwa przyczyn wzrostu cen paliw, a zarazem zwiększa ryzyko dla stabilności finansów publicznych, osłabia przewidywalność polityki budżetowej. Zamiast wzmocnić odporność państwa na zewnętrzne wstrząsy, no teraz widzimy, ile ich jest, staje się kolejnym źródłem niepewności fiskalnej i regulacyjnej. No, powiem szczerze, w najczarniejszych snach nie wyobrażałem sobie, że taka krytyka spadnie na ten rząd. Jak to się stało?
Nie no, Rada Fiskalna od tego jest. My jesteśmy powołani nie przez koalicję, tylko nas powołuje Sejm i zatwierdza Senat na wniosek różnych partnerów społecznych, ale my od tego jesteśmy, żeby oceniać, analizować i wskazywać, jakie są zagrożenia po stronie stabilności makroekonomicznej ze względu na to, co się dzieje w finansach publicznych, żeby było sprawiedliwie. Myśmy równie mocno skrytykowali prezydencki projekt Sejm. Także absolutnie jesteśmy apolityczni, nie kierujemy się z sympatiami politycznymi.
Tam to było proste i oczywiste, bo to rzeczywiście
tak, widać też.
Była wydmuszka. No ale tutaj to cała koalicja, cała opozycja, prawie cała opozycja, pan prezydent, wszyscy jednomyślnie CPN, CPN. No to wy nie.
Tym bardziej trzeba wykazywać się odwagą i pokazywać coś, co jest faktycznie problemem. Przecież my absolutnie nie usuwamy problemów. Od akcyzy i VAT-u nie wzrośnie ilość produkcji ropy naftowej. To, że zaraz wszystko będzie droższe, bo trzeba dowieźć i zużyć benzynę, to na to nie wpływa VAT, bo przecież przedsiębiorcy odliczają VAT i trzeba to Polakom jasno powiedzieć.
No jeszcze jest VAT na transport, czyli te koszty transportu można było obniżyć, ale rząd tego nie zrobił, 23%.
Jasne, że tak. No a przede wszystkim nas na to po prostu nie stać. Mamy rekordowy, wysoki deficyt budżetowy. Mamy rosnący dług publiczny. Właśnie opublikowane zostały dane. 7,2 deficytu, 59,97 dług publiczny, czyli jak policzymy porządnie do PKB, to jesteśmy na granicy konstytucyjnej, czyli proponujemy rozwiązanie, które jest nieskuteczne, nas na to nie stać.
Czy rząd proponuje, czy też parlament, nie wiem.
Jak widać, nie rząd, bo wszyscy jak jeden mąż poparli.
Ale pan, że to tak zawsze w Polsce jest, że jak opozycja zgadza się z Sejmem i z większością i razem głosuje w Sejmie, to prawie zawsze to są głupoty piramidalne.
Albo inaczej mówiąc, są to populistyczne rozwiązania, które jak widać powodują to, że nie ma nikogo odważnego, kto by powiedział, że nie, w interesie Polaków nie jest to, żeby zużywać więcej benzyny, tylko żeby mniej. W interesie Polaków nie jest nie to, żeby był większy deficyt publiczny, tylko mniejszy. W interesie Polaków jest to, żeby było więcej finansów publicznych na rozwojowe działania, ochrona zdrowia, budowę infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa itd.
Jest wśród polityków koalicji w parlamencie jest kilkunastu praktykujących do niedawna ekonomistów. Dlaczego oni cicho siedzą w takiej sytuacji?
No bo
I jeszcze podnoszą łapę.
Tak, wymaga ogromnej odwagi politycznej i cywilnej, żeby powiedzieć Polakom coś, czego oni nie chcą słuchać. Bo to znaczy, trzeba powiedzieć Polakom, tak, za cenę benzyny nie odpowiada w polski VAT i polska akcyza, częściowo odpowiada, natomiast generalnie naprawdę nie przybędzie żadnej baryłki ropy od naszych zmian podatkowych. I w tym samym czasie w naszym interesie jest to, żeby oszczędzać, czy jak najmniej zużywać paliwa, od której produkcji jesteśmy uzależnieni, a nie mniej. Tak, to wynika tylko i wyłącznie z odwagi cywilnej, populizmu i
postawienia się. To jest populistyczny rząd, pana zdaniem?
No oczywiście, że tak. Nawiasem mówiąc, każdy rząd jest populistyczny. Ja to rozumiem, bo oni mówią zawsze, że cokolwiek musimy zrobić, musimy mieć na to poparcie. Żeby mieć poparcie, to muszą z nas Polacy zagłosować. Ja to rozumiem z punktu widzenia takiego populistycznego, politycznego. Natomiast uczciwość zarówno merytoryczna, ekonomiczna, jak i polityczna wymaga, żeby mówić jak jest i rata fiskalna od tego jest, żeby pokazywać wpływ doraźnych działań na stabilność finansów publicznych.
No tak, oczywiście to był najbardziej populistyczny wariant działania w tej sytuacji skokowego wzrostu cen paliw, zwłaszcza przed świętami, kiedy naprawdę wszyscy jadą tam na...
Ale zaraz będzie długi weekend, zaraz będzie kolejny długi weekend, zaraz będą wakacje, więc to nie będzie doraźnie. To będzie do końca roku co najmniej.
No właśnie, powiem szczerze, że też tego się boję, bo jeżeli przez 3 miesiące to było 5 miliardów, tam, no...
Około 1,5 miliarda miesięcznie.
Tak. No to do końca roku to było 15 miliardów. 15 miliardów to jest prawie tyle, ile brakuje w NFZ-cie. Ta skala w każdym razie, prawda? Co powoduje jakieś tragiczne oszczędności w skutkach. Ale jakby to można było załatwić? No bo na przykład można by zamiast obniżać na stacjach i dawać ten prezent prywatnym kierowcom jeżdżącym dla przyjemności, można by na przykład obniżyć VAT na transport, co by zahamowało wzrost cen w sklepach, prawda? Osłabiłoby prawdopodobnie inflację. To by nie było lepsze rozwiązanie?
Nie. Ja jestem generalnie z przeciwnikiem majstrowania przy podatkach pośrednich, bo to, co ma być na chwilę, robi się trwałe i to powoduje, że jak ja mam tę firmę transportową, to ja nie wiem, w co mam inwestować na najbliższe 5 lat.
Czy kupować elektryczną ciężarówkę, czy nie na przykład?
Tak jest. Czyli trzeba powiedzieć Polakom wprost, że skoro drożej benzyna, trzeba się zastanowić i oszczędzać. Trzeba pomyśleć, czy kupić trzeci samochód w rodzinie, czy nie. I trzeba powiedzieć uczciwie temu.
A jak kupić to elektryk, czy nie elektryk?
Tak, ale najlepiej jeździć tramwajem.
No nie wszędzie są tramwaje. No w Puszczy Kampinaskiej na przykład niewiele tramwajów.
No widziałem. I bardzo dobrze. Ja bym bardzo nie chciał, żeby jechać, żeby biedne żubry...
Tam na rowerze.
Tak jest, tam na rowerze. A mówiąc poważnie, przecież najwięcej skorzystają ci, którzy mają największe samochody. A najmniej, którzy jeżdżą tramwajem do pracy i jeszcze na przykład pracują na swojej
platformy, jak wypisz i maluj.
Tak, tylko wychodzić z założenia, że ludzie są zbyt głupi, żeby zrozumieć podstawowe rzeczy, jest nieuczciwe i w długim okresie się nie sprawdza. Naprawdę. Ludzie są mądrzejsi niż nam się wydaje i rozumieją
podstawowe rzeczy. Czy pana zdaniem elektorat koalicji rządowej rozumie, że został zrobiony w bambuko i że teraz trochę zaoszczędzi na stacjach benzynowych, a potem dużo za to zapłaci w służbie zdrowia, edukacji i innych miejscach?
I obsłudze długu publicznego, tak? Czyli jeszcze lepiej, czyli będziemy płacić odsetki od tego, co pożyczymy. Oczywiście, że zrozumie, natomiast tutaj sytuacja polityczna jest taka, że wszyscy równo mówią, że trzeba to robić. Także niestety nie ma tego głosu rozsądku, który by mówił...
Bo to jest rada fiskalna, jak rozumiem.
Bo to jest rada fiskalna,
a żeby wskazywać do tego doszli, rzeczy. Bo to jest rada rzeczywiście złożona z bazy pluralistycznie zbudowana. Pan akurat jest przedstawicielem rady, części pracodawców Rady.
Znaczy, to dokładnie nie. Wszyscy jesteśmy niezależni, natomiast poszczególni partnerzy społeczni zgłaszali naszego kandydatury.
No dobrze, kandydatem wobec tego. Ale są też przedstawiciele Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, Najwyższej Izby Kontroli, Konferencji Rektorów i tak
i Związków Zawodowych.
No bardzo zróżnicowanego. Tak. Czy wyście się kłócili o to?
Nawiasem mówiąc, brakuje nam przedstawiciela prezydenta, bo jeszcze jest 7 członek, który nie został powołany, także to jest też ciekawa sytuacja.
Bo pan prezydent nie zgłosił.
Zgłosił, został wybrany przez Sejm, ale Senat nie zaakceptował, także na razie procedura jest w zawieszeniu, też się zastanawiamy, co się z tym dzieje. Nie, my jako dobrze wykształceni ekonomiści i prawnicy mamy niewielkie różnice zdań, ale generalnie się do tego zgadzamy. Także
ten pan komunikat... Dudek, który jest kandydatem zgłoszonym, jest przewodniczącym, jest kandydatem zgłoszonym przez ministra finansów, który ten CPN implementuje, wprowadził go, jest jego twarzą. Pan Dudek nie oponował?
Nie, absolutnie, naprawdę. Dyskusja była jak najbardziej merytoryczna, dyskutowaliśmy o szczegółach, ale generalne wnioski, które są w komunikacie, przeszły bez przeciwu. Wszyscy się zgodziliśmy, że finanse publiczne są w bardzo złym stanie, czyli nas na to nie stać. Wszyscy wiemy, od czego zależą ceny na rynkach światowych. Wszyscy wiemy, że mechanizm ceny maksymalnej nie działa, tego się uczy studentów na pierwszym
mieliśmy
roku.
To akurat to przerabialiśmy.
Także naprawdę Rada Fiskalna to jest grono naprawdę mądrych ludzi.
Minister finansów mądry nie jest?
Oczywiście, że jest, natomiast on jest politykiem, a my jesteśmy od tego, żeby pokazywać, że rozwiązania, które wpływają na to, co się dzieje w naszej gospodarce, mają swój wpływ na
finanse.
Czyli
pan mówi teraz, że minister finansów świadomie godzi się na szkodliwe dla Polski przedsięwzięcie, jakim jest CPN?
Nie.
Świadomie szkodzi własnemu państwu?
Myślę, że nie. Myślę, że absolutnie nie jest taka motywacja ministra finansów. Mogę się domyślić, że motywacja jest taka, że to jest cena za to, że jak my się nie utrzymamy przy władzy, to przyjdą barbarzyńcy, którzy popsują jeszcze bardziej. Mi się wydaje, że to jest taki sposób rozumowania, ale jeszcze raz, nie siedzę w głowie ministra finansów, ale chyba w ten sposób rozumuję.
Czy to jest pana zdaniem zapowiedź drastycznych oszczędności, już policzyliśmy 15 miliardów mniej więcej do końca roku, w innych sferach życia?
Jeśli byłoby to przeprowadzone uczciwie, to też wyzwaliśmy, to powinniśmy znowelizować ustawę budżetową i pokazać, gdzie tniemy, albo o ile zwiększamy deficyt, a znając, że życie będzie się odbywało inaczej, czy znowu popsujemy przejrzystość, czy zwiększymy zadłużenie w innych częściach finansów publicznych, które nie są wliczone do państwowego długu publicznego. Natomiast to nie będzie powiedziane wprost, tego nie będzie widzieć, czyli będą kolejne miliardy złotych wyrzucone poza sektor. Co nie zmienia faktu, że te pieniądze trzeba pożyczyć i potem ten dług obsługiwać. A już ponad 100 miliardów wydajemy na same odsetki od długu publicznego.
Czy jakąkolwiek odpowiedź od rządu, większości parlamentarnej, ministra finansów dostaliście na to stanowisko?
Nie, nie dostaliśmy i raczej nie dostaniemy. Natomiast będą się pewnie ciekawe rzeczy działy, kiedy będziemy opiniować ustawę budżetową, a wcześniej założenie do ustawy budżetowej, bo wtedy według ustawy minister finansów musi odpowiedzieć, tak? Czyli jeśli my ocenimy założenia w ustawy, parametry makroekonomiczne, to minister finansów musi się albo z nami zgodzić i je dostosować, albo na nie zareagować, czyli odpowiedzieć i się wytłumaczyć. Także obserwujcie państwo, co się dzieje, bo ta rada ma szansę być ważnym głosem w naszej debacie publicznej.
Bardzo dziękuję. I obiecuję, że będę obserwował.
Super, no to liczymy.
Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Jacek Tomkiewicz, członek Rady Fiskalnej, Uniwersytet Akademia Leona Koźmińskiego był z nami. Teraz informacja, a po informacjach Marek Sawicki.
Dzięki jeszcze raz.
Autopromocja.
W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
Beata Lubecka, Radio Z.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Karolina Lewicka, TOK FM.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
Co piątek o 17:00.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Jeszcze tylko dzisiaj wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład robot kuchenny Bosch, planetarny system mieszania 3D. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1399 zł. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Halo Mobilki, dostarczam dobre wieści.
Teraz w salonach Volkswagen samochody dostawcze modele Transporter, Crafter i Caddy gotowe na każde wyzwanie Twojej branży. Dostępne są z 5-letnią gwarancją producenta, 250 tysiącami kilometrów pewności oraz leasingiem 102,9%.
A gdzie dostarczasz?
Sprawdź ofertę w najbliższym salonie Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
To przy okazji zjesz z nami.
Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
To tylko przy okazji.
W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
Panie Paskalu, jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkuzić, pranie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Apple iPhone 16. Niebieski. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3199 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Gwarancja dostawy przed świętami. Media Expert.
Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
Gdy ludzie potrzebują go najbardziej, na Orlen Stop Cafe wchodzi on z całą na biało. To legendarny mega hot dog z białą kiełbaską. Podobno parówki mówią do niego: wasza mega soczystość. Teraz mega hot dog z białą kiełbaską z napojem do wyboru za 12,99 z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Najniższa cena od wprowadzenia oferty 13,99. Szczegóły promocji na witaj.pl/biała. Orlen.
Castorama. Teoria
i praktyka.
W teorii ogród jest taki, jak zaplanujesz.
Ale w praktyce plan lubi się zmieniać. Dlatego teraz w Castoramie każdy 1000 wydany na produkty ogrodowe zamieni się w kupon o wartości 200 zł na kolejne zakupy. Akcja trwa do 3 kwietnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Nas na to po prostu nie stać, mówił w poranku TOK FM członek Rady Fiskalnej dr Jacek Tomkiewicz, komentując rządowy pakiet obniżający ceny paliw. Według niego od obniżania akcyzy i VAT-u nie wzrośnie produkcja ropy naftowej, a to jest główny problem.
Absolutnie nie usuwają problemów. Od akcyzy i VAT-u nie wzrośnie ilość produkcji ropy naftowej. To, że zaraz wszystko będzie droższe, bo trzeba dowieźć i zużyć benzynę, to na to nie wpływa VAT. bo przecież przedsiębiorcy odliczają VAT i trzeba to Polakom jasno powiedzieć. A przede wszystkim nas na to po prostu nie stać. Mamy rekordowy, wysoki deficyt budżetowy, mamy rosnący dług publiczny.
Rada Fiskalna to ekspercki organ, który rozpoczął działalność w tym roku, został powołany do monitorowania finansów publicznych i kontrolowania polityki budżetowej rządu w Polsce. W południe resort energii ogłosi maksymalne ceny detaliczne paliwa, które będą obowiązywać przez całe święta. Przepisy o cenie urzędowej przewidują, że ceny ogłasza się tylko w dni robocze, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna.
W przypadku dni wolnych od pracy obowiązuje cena ogłoszona w ostatnim dniu roboczym przed weekendem lub świętami oraz innymi dniami wolnymi od pracy.
To oznacza, że ogłoszona dziś cena maksymalna będzie obowiązywać od północy aż do wtorku. Minister obrony USA Pete Hegseth wezwał szefa sztabu sił lądowych generała Randy'ego George'a do ustąpienia ze stanowiska i natychmiastowego przejścia na emeryturę. Według mediów Hegseth chce na tym stanowisku kogoś, kto będzie wdrażał wizję armii podzieloną przez niego i prezydenta USA Donalda Trumpa. Miejsce George'a może zająć jego dotychczasowy zastępca generał Christopher Lanef, który był wcześniej doradcą Hegsetha. Największy okręt wojenny świata, amerykański lotniskowiec USS Gerald Ford, powraca do operacji Epicka Furia po pięciodniowej wizycie w porcie w Splicie w Chorwacji, gdzie przechodził remont. Okręt jest w drodze i jest gotowy do pełnego wykonania misji, informuje marynarka wojenna USA. Globalna flotylla Sumut podejmie kolejną próbę przełamania izraelskiej blokady Strefy Gazy i dotarcia do Palestyńczyków. To międzynarodowa inicjatywa, której celem jest dostarczenie mieszkańcom Strefy Gazy pomocy humanitarnej. Wyruszy 12 kwietnia z Barcelony. Tak wynika z oświadczenia flotylli. Pierwsza trwająca kilka tygodni podróż flotylli Global Sumut przez Morze Śródziemne do Gazy przyciągnęła uwagę całego świata. Flotylla została ostatecznie zatrzymana przez wojska Izraela na początku października zeszłego roku. Podczas świąt na drogach będą tysiące policjantów. Będą prowadzić wzmożone kontrole prędkości i trzeźwości kierujących. Dodatkowe kontrole rozpoczną się już dziś. Akcja policji potrwa do poniedziałku. Dzisiaj sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami przelotnie może padać deszcz, głównie na północy, zachodzie i w centrum. Również na Podhalu słabe opady deszczu. 7 stopni na Pomorzu, od 8 do 11 na zachodzie, do nawet 14 na wschodzie kraju.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
I tam ponownie Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 44,5 minuty po siódmej. I mamy już połączenie z panem Markiem Sawickim, marszałkiem seniorem, wiceprzewodniczącym Komitetu Politycznego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej, a nie NKW.
Oj, przepraszam
ale bardzo. To prawda.
Już nanosimy do bazy. Chciałem z panem poważnie porozmawiać o polityce, bo dużo wyzwań także przed PSL-em, ale nie tylko, właściwie przed całą polską sceną polityczną. Usłyszałem takie słowa Mateusza Morawieckiego wypowiedziane do Władysława Kosiniaka-Kamysza wiaszące w trakcie debaty podczas kongresu rolniczego i mówi Morawiecki: gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz zechciał zostać premierem w miejsce Donalda Tuska, to zagłosuję za. To takie małe oświadczyny były wiaszące. A pan jak to odebrał? Jako zapowiedź czegoś poważniejszego, czy takie tam paplanie?
No, panie redaktorze, ja w środę rano słuchałem publicystów w Radiu Tok FM i byłem zdumiony, jak publicyści nic nie mówili o debacie, tylko mówili o rzekomym spotkaniu pana premiera Morawieckiego z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, więc to wyglądało jakby powrót do jakiejś schadzki w domu Bielana. Przecież Kosiniak-Kamysz Morawieckiego, Kaczyńskiego i Telusa wzywał do debaty w sprawach rolnych już co najmniej od 9-10 miesięcy i oni oczywiście takiego wezwania nie przyjęli. W miesiącu jest tradycyjna co roku konferencja dotycząca rolnictwa i nie tylko, Europejskie Forum. Organizuje to były minister rolnictwa Artur Balazs i prawdopodobnie jednym z ważniejszych punktów tego spotkania była właśnie debata obu premierów, debata publiczna, więc nie rozumiem, skąd to zdziwienie i skąd te podejrzenia.
Ale żadnych podejrzeń. pogadajmy o tym, mówili, co to znaczy.
A o czym mówili, to żeśmy dokładnie słyszeli. Pan wychwycił ten ważny punkt dla pana, a ja wychwyciłem inny, w mojej ocenie, o wiele bardziej
istotny. To zaraz przejdziemy do pańskiego. Dobrze, będziemy tak na przemian. Raz pana, raz moje. Zacznijmy od mojego.
Jak pan przecież to zrozumiał? Pański punkt jest od 2 lat doskonale znany i wszyscy w tym żyjemy. Przecież nie jest żadną tajemnicą, że 15 października 2023 roku Prawo i Sprawiedliwość na czele z panem prezydentem Andrzejem Dudą wystąpiły do PSL-u z taką ofertą, że Kosiniak-Kamysz zostanie premierem i stworzymy z Prawem i Sprawiedliwością koalicję. Sprawa została wtedy definitywnie zamknięta, więc dalsze kontynuowanie tego tematu
czemu to było, ta stara historia, bo myśmy zrozumieli, ja i wiele innych osób, że to jest jakaś nowa historia, że teraz nie chodzi o Prawo i Sprawiedliwość.
Nie, to jest historia, którą oczywiście...
Tylko chodzi o
Morawieckiego. To jest historia, którą Prawo i Sprawiedliwość oczywiście odświeża przy każdej, że tak powiem, nadarzającej się okazji, po to, żeby oczywiście wkładać klin w koalicję rządzącą, ale to jest święte prawo opozycji, nic nowego w polityce.
Jednak nie całkiem, bo Morawiecki dostał baty i od pana, zwłaszcza od pana Błaszczaka, ale też od pana Czarnka właśnie za tę wypowiedź, że niech on mówi w swoim imieniu, to nie jest nasza partyjna propozycja.
No, powiem szczerze, że w mojej ocenie większe baty dostał za to, że publicznie powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość poprze sejf ludowców, więc to jest chyba większy policzek wymierzony przez Morawieckiego jego środowisku politycznemu.
I zostańmy przy tym, zatrzymajmy się.
Będą musieli się głęboko nad tym zastanowić.
No właśnie, ale czy z tego by wynikało, że jest jakieś środowisko pana Morawieckiego, które kombinuje, żeby się dogadać z PSL-em, może nie ciągnąc za sobą Czarnków, Błaszczaków, Macierewiczów, Kaczyńskich, no i całego tego towarzystwa?
No wie pan, ja ostatnio przeglądałem nasz ludowy organ wyborczy, gazetę, nasz ludowy organ polityczny, partyjny, Gazetę Wyborczą i muszę panu powiedzieć, że tam już cały scenariusz był napisany utworzenia jakiejś koalicji w centrum PSL Morawiecki, a przecież my w Gazecie Wyborczej mamy dobre swoje tradycyjne wtyki i one tam rzeczywiście pracują na rzecz PSL-u od co najmniej 30 lat, więc jak już Gazeta Wyborcza coś
Prima Aprilis mamy za sobą. Teraz już tylko Wielki Piątek, a więc umiar.
Wielki Piątek, umiar rzeczywiście.
Tak, więc...
Skrucha.
Tak jest, skrucha zwłaszcza. Więc ja chętnie deklaruję skruchę, bo pracowałem przez lata w Gazecie Wyborczej. Pan, rozumiem, za PSL skruchę deklaruje. A teraz zastanówmy się nad tym, czy w tych scenariuszach jest jakiś sens. Czy rzeczywiście jakaś chemia, jakaś mięta między Kosiniakiem a Morawieckim się pojawia?
No to trzeba było dokładnie, że tak powiem, słuchać tej debaty i jej tonu i tematów podnoszonych. Jeśli ktoś w tej debacie zauważył porozumienie i współpracę, a nie próbę wyjaśnienia tego, co miało miejsce i co może się w przyszłości wydarzyć, to znaczy, że kompletnie tego nie słuchał. Dlatego, że tam Kosiniak-Kamysz bardzo mocno wypunktował znaczenie Morawieckiego w tym wszystkim, co się działo przez 8 lat, także w relacjach Polska-Unia Europejska, co dzisiaj wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości kwestionują i udają, że nic się nie wydarzyło. I dobrze, że wciągnął w tę debatę i w tę dyskusję Morawieckiego, bo jednocześnie pokazał, że w Prawie i Sprawiedliwości, wbrew nakazowi partyjnemu z Nowogrodzkiej, jest spora grupa polityków, która nie jest antyunijna i nie chce nas wyprowadzać z Unii Europejskiej. I myślę, że właśnie myśmy się odzwyczaili od tej polityki poszukiwania wspólnych wartości. Ja przypomnę, że od 90 roku tak naprawdę do sejfu europejskiego polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, obronność były wyjęte ze sporu politycznego partii rządzących i opozycyjnych.
No ja pamiętam, że nie wszyscy chcieli do NATO. Nie wszyscy chcieli do NATO.
No nie wszyscy chcieli, ale generalnie proszę zwrócić uwagę, że jednak mimo wszystko 80% sceny politycznej ówczesnej chciała do NATO. Rzeczywiście część radykałów spod znaku KPN i tworzącego się wtedy PiSu jakoś tam powiedzmy kontestowało, ale ostatecznie jednak zgoda była i w parlamencie i poza parlamentem.
No tak, no ale teraz porozmawiajmy jeszcze, bo tu pan ciekawy wątek otworzył, że są w PiSie ludzie, no jakby skrócił pańską wypowiedź, rozsądni, z którymi można się dogadać. No i teraz tak, czy jest, bo ja patrzę na ten taki, na tę miętę między panem Kosiniakiem a panem Morawieckim, patrzę z pewną sympatią, to znaczy wydaje mi się, że to by dało szansę na stworzenie centrowej partii, dzięki której koalicja obywatelska mogłaby być trzonem większości parlamentarnej w następnej kadencji. Dobrze
ale
to odczytuję, czy nie dobrze?
Nie potrzeba tworzyć, nie trzeba tworzyć żadnego centrum i żadnego trzonu przyszłej koalicji, bo centrum sceny politycznej od lat zajmuje Polskie Stronnictwo Ludowe.
No wiadomo, ale bardzo... ile macie tam tych punktów w sondażach? No, w okolicach pięciu teraz.
Panie redaktorze, na litość boską jest Wielki Tydzień. I bardzo proszę nie odnosić się do opinii, do ośrodków kształtowania opinii publicznej, bo pan wie doskonale, że w ciągu ostatnich przynajmniej 20 lat przed każdymi wyborami niedoszacowanie PSL-u wynosiło co najmniej 3%. W związku z tym naprawdę zostawmy te
sondaże na boku. Jak sondaż mówi 5, to naprawdę jest 8.
To jest spokojnie 8 i ja się kompletnie nie obawiam o wynik wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Czyli nie macie
tego,
zachęty.
Czego mi brakuje od 2005 roku na polskiej scenie politycznej, to właśnie rozsądnej debaty pomiędzy rządzącymi i opozycją, bo coraz częściej mamy sytuację, w której dwa zwalczające się obozy nie pozwalają na funkcjonowanie silnego centrum. Tylko silne centrum pozwala na wciągnięcie do współpracy na rzecz Rzeczpospolitej i obywateli, tych środowisk z jednej i z drugiej strony, które w ważnych sprawach są w stanie się porozumieć. I ta debata to pokazała, że Kosiniak-Kamysz nie boi się stanąć do debaty z jednym z ważniejszych polityków opozycji i w sprawie tej debaty nie musi pytać Donalda Tuska, czy może debatować, czy nie może debatować. Jest autonomicznym prezesem autonomicznej partii, w związku z tym podjął taką decyzję i wydaje mi się, że ta debata pokazała, że rozmowa na polskiej scenie politycznej nadal jest możliwa, o ile podchodzą do tego ludzie racjonalni, a nie jastrzębie po obu stronach.
No tak, tak, tak. I wie pan, no jak wiadomo, sztuka polega na tym, żeby dwoje chciało naraz, w tym przypadku dwóch. I po drugiej stronie był Morawiecki, który też nie pytał swojego prezesa, tylko tam pojechał. I stąd te w części opinii publicznej to wrażenie, że coś się zawiązuje tutaj. Ale pan z wysokości swojego autorytetu mówi, że nic się nie zawiązuje między PSL-em a
Nie, bo panie redaktorze, naprawdę, jeśli ktoś coś zawiązuje na półtora roku przed wyborami, to znaczy, że od razu skazuje się na jakąkolwiek porażkę.
A to nie była trzecia droga będzie... właśnie tak się nie zawiązała?
Ale proszę sobie przypomnieć, kiedy ona się zawiązała. Ona się zawiązała na 6 miesięcy przed wyborami, a nie na półtora roku
Rozumiem.
Przed wyborami.
Czyli za rok się zawiąże.
A to jest... Więc pan nie chce rozmawiać o meritum, o czym rozmawiali, tylko pan chce rozmawiać o tym, kto, kogo i gdzie. No to jest taka właśnie nasza debata polityczna, która niestety ma miejsce już zbyt długo i jeszcze dalej będzie miała miejsce, to nic dobrego Polsce nie przyniesie.
Ja po prostu jestem ciekaw, czy
nie, no,
uda
pan
się
pan jest ciekaw, bo powiem
powstrzymać
tak. Obaj jesteśmy równie młodzi i obaj pamiętamy, że debaty w Sejmie do 2005 roku miały charakter merytoryczny. Że dziennikarze, nasz polityków przepytywali z tematów i z problemów. A dzisiaj nie. Dzisiaj rozmawiamy, kto komu bardziej dołożył i każdy praktycznie temat jest punktem, jest odniesieniem do tego, kto w tej retoryce jest bardziej sprawny, a nie kto proponuje lepsze rozwiązania.
Nie, no różnie przed chwilą, wie pan, rozmawialiśmy na przykład o CPN-ie, niezwykle merytorycznie, ale tutaj akurat od pana chciałem się dowiedzieć, czy powstaje jakaś nowa partia, która będzie miała no więc, nie 8 jak PSL, tylko może 18.
Chciał się pan dowiedzieć w Wielki Piątek, czy PSL zdradza już koalicję 15 października i czy uderza w konkury do innego środowiska politycznego.
Dlaczego pan tak to negatywnie opisuje? Więc chcę panu powiedzieć,
chcę panu powiedzieć, że nie, PSL nie jest partią zdrady, PSL jest partią dobrego finiszu. I zawsze przed wyborami mamy słabe sondaże, a w wyborach mamy sukces. W związku z tym my rzeczywiście rozmawiamy, pokazując, że mamy ofertę programową i o tym programie możemy rozmawiać także z opozycją.
Ja to raczej widziałem inaczej.
Ja uwadze mediów, ale panie redaktorze, ja w środę złożyłem bardzo ważną ustawę razem z przewodniczącym Paszykiem, ustawę o naprawie systemu opieki zdrowia w Rzeczypospolitej. Bo dwa okrągłe stoły u pana prezydenta i u pana premiera nic nie przyniosły. Zmiana całego kierownictwa resortu zdrowia nic nie przyniosła. Więc kładziemy na stół kompleksowy projekt naprawy ochrony zdrowia i razem z Federacją Przedsiębiorców, bo to jest nasze partnerstwo strategiczne, programowe i legislacyjne, będziemy na konferencji prasowej we wtorek już po świętach w Polskiej Agencji Prasowej ten projekt szczegółowo prezentować.
Na pewno obiecuję, TOK FM będzie na tej konferencji.
Zapraszamy.
Będziemy to relacjonowali i spróbujemy może w piątek za tydzień o tym porozmawiać, jeżeli wcześniej to się nie stanie w naszym radiu. Ogromnie dziękuję.
Kolejny projekt, który składam, to jest realizacja obietnicy pana premiera Tuska i prezesa Kosiniaka-Kamysza, bo pan Tusk obiecał nam kwotę wolną od podatku 60 tysięcy złotych, a pan Kosiniak-Kamysz obiecał nam emeryturę bez podatku. Tak, jest gotowa ustawa o zmianie podatku od osób fizycznych i będziemy ją także prezentować na następnym posiedzeniu klubu.
I super.
Sejmu.
I super. Mam nadzieję, że się zobaczymy w przyszłym tygodniu i będziemy mogli o tym pogadać. Marek Sawicki był z nami, teraz informacje, a po informacjach Maciej Konieczny.
Reklama.